Niegdyś chowano więźniów w bieliźnie, później w najgorszych, brudnych sortach ostatniego rzędu. Wreszcie wydano instrukcję, by nie szastać odzieżą. Zawsze może się jeszcze przydać dla żywych i chować zmarłych nago. Panowało niegdyś w Rosji przekonanie, że zmarły nie może obejść się bez trumny. Najostatniejszego z poddanych, żebraka czy włóczęgę, też do trumny kładziono. Katorżnicy z Akatuja i Sachalinu też mogli liczyć na własną trumnę. Ale na archipelagu powodowałoby to milionowe i nieopłacalne straty. Równałoby się marnotrawieniu drewna i pracy. Już po wojnie w obozie Inta pochowano w trumnie pewnego zasłużonego majstra kombinatu tartacznego. Oddział KO zalecił wówczas wykorzystanie tego faktu dla celów agitacyjnych. Pracujcie wydajnie, a też doczekacie się pochówku w prawdziwej drewnianej trumnie. Trupy wywożono furmanką albo saniami, zależnie od pory roku. Czasem dawano dla wygody skrzynię mieszczącą 6 umarlaków, a gdy wieziono luzem, wiązano im ręce i nogi sznurkami, aby się nie majdały. Potem można już było zwalać zwłoki na wóz jak kłody. Przyrzucano je rogożą i hajda. Jeśli był na zbyciu ammonal, to jest taki materiał wybuchowy, to specjalna brygada grabarzy drążyła z jego pomocą leje w zmarzłym gruncie, bo inaczej trzeba było kopać ręcznie. Mogiły zawsze były zbiorowe. Duże jamy dla większych partii zwłok albo płytkie dołki na 4. Wiosną z tych dołków cuchnęło na cały obóz. Posyłało się wtedy do chodziagów, żeby groby pogłębić. Za to nikt nie śmie nam zarzucić stosowania komór gazowych. Bielizna, chodaki, szmaty po umarłych, wszystko się przyda tym, co jeszcze żyją. A teczki personalne leżą nie wiedzieć czemu w kancelarii coraz ich więcej. Kiedy robi się ich za dużo, po prostu je palą. W podobozie Jawas w Dubrowlagu w 1959 roku przyjechała do obozowej ciepłowni wywrotka, a wyładowano prosto do pieca całą stertę takich teczek. Obróciła ze 3 razy. Gdzie był na to czas? Na przykład w obozie Kengir. Tam na kurhankach stawiano słupki i nie byle kto, tylko sam przedstawiciel działu ewidencji z powagą uwieczniał na nich numery inwentarzowe pochowanych. Zresztą tam zdarzył się też wypadek szkodnictwa. Ktoś z więźniów wskazywał przyjeżdżającym matkom i żonom, gdzie jest cmentarz. Szły więc tam i plakały. Wówczas komendant Stieplagu, towarzysz pułkownik Czeczew, rozkazał buldożerami zwalić słupki i zrównać z ziemią kurhanki, skoro nie umieją takich rzeczy cenić. Tak właśnie pochowany jest twój ojciec, twój mąż, twój syn, czytelniczko. Tu kończy się droga tubylca i taki jest koniec jego egzystencji. Zresztą Paweł Bykow zwykł mawiać: póki nie minęły 24 godziny po śmierci, nie myśl jeszcze, że to koniec. No, Iwanie Denisowiczu, cośmy to jeszcze mieli powiedzieć? A, o naszym życiu codziennym. O, to ci jeszcześmy nie zaczęli nawet. Trzeba by tyleż lat gadać, ileśmy się nasiedzieli. Jak człowiek w marszu pochylił się, żeby podnieść peta, a tu konwojent pif-paf. Jak inwalidzi w kuchni żarli surowe kartofle, po ugotowaniu już byłoby za późno. Jak w obozie herbata zastępuje pieniądze. Jak się pije czyfir, 50 gramów herbaty na szklankę i jakie to się ma widzenia. Tyle, że na to mogą sobie pozwolić tylko urki pierwszej klasy, bo kupują herbatę u wolnych za kradzione pieniądze. Za czasów Dostojewskiego wolno było wyjść z szeregu po jałmużnę. W marszu więźniowie rozmawiali i śpiewali sobie. A w ogóle jak zek żyje? Jeśli nie potrafi kręcić biczów z piasku, to nie dożyje do końca kary. Zek nawet we śnie musi obmyślać sobie sposób na przeżycie następnego dnia. Jeśli coś sobie wykombinował, jeśli znalazł jakiś wybieg, to niech lepiej milczy o tym. Milcz, bo jak sąsiedzi się dowiedzą, to zadepczą człowieka. W obozie tak już jest. I tak dla wszystkich nie starczy. Bacz, żeby dla ciebie starczyło. To wszystko prawda, ale przyznać trzeba, że ludzkim obyczajem również w obozie zdarza się prawdziwa przyjaźń. Nie tylko taka, co to bierze się ze starego koleżeństwa albo ze wspólnej sprawy, tylko nowa, tutejsza. Odnalazły się bratnie dusze i nie mają przed sobą tajemnic. Zawsze razem. Jak co mają, to się dzielą. Jak czego nie starcza, to też po połowie. Pajka to sprawa życia i śmierci, owszem. Tę to już każdy osobno pobiera. Ale co się uda zdobyć na dokładkę, to już gotują w jednej menażce i razem to jedzą. Koleżeństwo takie trwa czasem krótko, a czasem bardzo długo. Bywa szczere, ale bywa też obłudne. Między takich kumpli lubi wciskać się kum. Nad wspólnym kociołkiem szeptem mówi się przecież o wszystkim. Starzy więźniowie nieraz powtarzają, zaś byli jeńcy znają nie jeden taki przykład. Ten właśnie cię zdradzi i sprzeda, kto jadł z tobą z jednej miski. W tym też jest sporo prawdy. Ale najlepsza to rzecz mieć nie przyjaciela, lecz przyjaciółkę. Obozową żonę, zeczkę, jak to mówią, ochajtnąć się. Młodemu to dobrze, przydybie ją w jakimś kącie, ulży sobie i od razu mu weselej. Ale nawet staremu, słabemu też to dobrze robi. Człowiek coś tam zorganizuje, dorobi sobie na boku, a ona upierze mu bieliznę, przyniesie do baraku, położy tę czystą koszulę pod poduszkę. Nikt się nie zaśmieje. Sprawa regularna. Kobieta ugotuje, siadacie razem na pryczy, jecie sobie. Nawet staremu człowiekowi takie obozowe małżeństwo bywa miłe, chociaż letnie to z goryczką. Spoglądasz na nią poprzez parę, co bije z menażki. Twarz ma już w zmarszczkach. Ty też nie lepszy. Oboje nosicie szare, obozowe łachmany. Wasze waciaki upaprane są rdzą, gliną, wapnem, alabastrem, towotem. Nigdy żeś jej przedtem nie widział. Nie znasz jej stron rodzinnych i mówi ci ona nie tak jak nasze baby. Ma dzieci gdzieś tam w świecie, ty też masz swoje. Ma swojego męża, co teraz za babami lata. Ty też zostawiłeś żonę. Nie bój się, nie traci czasu. 8 lat, 10 lat. Żyć każdy lubi. A ta tutejsza obozowa dźwiga te same łańcuchy, co ty i jakoś się nie skarży. Żyjemy nie tak jak inni, umrzemy nie tak jak ojcowie nasi. Do niektórych przyjeżdżały w odwiedziny własne żony. W pewnych obozach też, zależnie jaki był komendant, pozwalano ludziom posiedzieć z nimi 20 minut na odwachu, a czasem pobyć jedną czy drugą noc w osobnej chałupce. Jeżeli człowiek wyrabiał 150% normy, ale przecież te spotkania to tylko jedno jątrzenie, nic więcej. Po co dotykać jej, po co w ogóle z nią gadać, jeżeli jeszcze całe lata i lata nie ma człowiek z nią żyć. Chłopom jakby się w oczach dwoiło. Z obozową żoną jakoś prościej. Jeszcze kubek kaszy mamy w zapasie. Podobno w przyszłym tygodniu będą wydawać palony cukier. A pewno, że nie biały, gady. Do ślusarza Rodiczewa przyjechała żona, a właśnie poprzedniego dnia jakaś szałasówka ugryzła go w szyję, jak się gzili. Rodiczew aż zaklął, kiedy dowiedział się o przyjeździe żony. Poleciał do lecznicy, żeby sobie siniak zabandażować. Powiem babie, że przeziębienie. A baby w obozie? Jakie też są? No, są knajaczki, są puszczalskie, są polityczne. Ale najwięcej to jest tych potulnych, co to skazano je na mocy rozporządzenia. Chodzi o rozporządzenie o walce z zaborem i przywłaszczeniem mienia państwowego. Kogo podczas wojny i po wojnie pełno było we wszystkich fabrykach? Bab i dziewów. A kto utrzymywał rodziny? Też one. A jak tu utrzymać rodzinę za te kopiejki? Prawo nie dla głodnego pisane. Więc każda stara się coś zwędzić. Wynoszą śmietanę w kieszeniach, bułki między udami. Okręcają się w pasie pończochami. Albo jeszcze lepiej, przyjdzie do fabryki w samych Trzewikach, weźmie nowe pończochy, wybrudzi je i wtedy dopiero wkłada na nogi. W domu je upierze i jazda na rynek. Każda bierze to, co akurat ma na warsztacie. Szpulki nici wynosi się między piersiami. Wartownicy, wszyscy przekupieni, też muszą jakoś żyć, więc obmacują byle jak. Ale kiedy Straż Przemysłowa nagle zrobi kontrolę, to za tę zasraną szpulkę dostaje kobita 10 lat. Dokładnie tyle, co za zdradę kraju. I całe tysiące bab wpadło przez te szpulki. Co się z tego ma, to zależy od rodzaju roboty. Nastka Górkina ta miała fart. Pracowała przy wagonach bagażowych. Wzięła na rozum. Nasz człowiek sowiecki wszystkiego się czepia, ścierwo, obyle ręcznik gotów oczy wydrapać. Dlatego sowieckich walizek nawet nie tykała, szukała tylko zagranicznych. Taki zagranicznik, powiadała, nie sprawdzi nawet, co tam w środku, a jak się spostrzeże po nie w czasie, to też nie będzie pisał żadnych tam skarg, tylko plunie, ale żuliki ci Rosjanie. I bez krzyku posunie do domu. Stary buchalter, Szytariów, wciąż to Nastce wypominał. Jak ci nie wstyd, ty, sztuko mięcha bezduszna, a pomyślałaś, jak ty honor Rosji plamisz? A Nastka nie została mu dłużna. Kij ci w gardło, żebyś się nie garbił. Dużoś ty dbał o zwycięstwo tej honornej Rosji? Panów oficerów rozpuściłeś jak ogierów, żeby za babami mogli latać. A ten Szytariów był podczas wojny księgowym w szpitalu. Oficerowie dawali mu w łapę przy wyjściu, a on im za to wypisywał zaświadczenia, że leczenie trwało dłużej, żeby sobie mogli skoczyć do domu przed powrotem na front. Sprawa poważna. Skazano go na rozstrzelanie. Później zamienili mu na dychę. Samo przez się siedziały też różne niebożęta. Jedna taka dostała piątala za oszustwo. Mąż jej umarł w połowie miesiąca, nie oddała od razu jego kartki na chleb, tylko do pierwszego jeszcze z niej korzystała, razem z dwojgiem dzieci. Sąsiedzi donieśli na nią przez zawiść. Odpękała 4 lata, rok jej darowano, bo amnestia. A tak też bywało. Bomba rozwaliła cały dom, zabiła żonę i dzieci, a mąż jakoś się uratował. Wszystkie kartki się spaliły, ale chłop był jak bez głowy i całe 13 dni do końca miesiąca ani myślał o chlebie. Nie prosił też o nowe kartki, więc go oskarżono, że te wszystkie kartki miał, tylko schował. Dostał 3 lata. Odsiedział 1,5. Chwileczkę, Iwanie. Innym razem o tym pogadamy. Powiadasz więc, przyjaciółka, ochajtnąć się, bo te same łańcuchy dźwiga, a wcale się nie skarży. Kobieta w obozie. Jak mógł człowiek nie myśleć o nich jeszcze podczas śledztwa? Przecież siedziały w sąsiednich celach, w tym samym więzieniu, poddane tej samej dyscyplinie. Jak też mogły one, tak słabe, wytrzymać to nieznośne dochodzenie? Korytarze są głuche, nie usłyszy człowiek ani ich kroków, ani szelestu sukien. Ale oto butyrski klucznik pomaluci chwilę przy zamku. Załoga męskiej celi musi czekać 0,5 minuty pod oknami górnego jasnego korytarza i wtedy, jeśli zerknąć w dół przez szczelinę pod blaszanym kagańcem okiennym, widać, że w zielonym ogródku na skraju asfaltowej ścieżki stoją jak my w dwuszeregu, że tak samo czekają na otwarcie drzwi niemęskie łydki i pantofelki. Tylko łydki i pantofle na wysokich obcasach. I to jest jak nagłe wagnerowskie tutti orkiestry w Tristanie i Izoldzie. Nie sposób zobaczyć nic więcej, zerknąć wyżej. Już nas klawisz zapędza do celi. Brniemy olśnieni i zamroczeni. Już sobie dorysowaliśmy w myśli resztę. Już wyobrażamy je sobie jako istoty niebiańskie i ginące z przygnębienia. Co się z nimi dzieje? Co z nimi robią? A tymczasem, jak się zdaje, nie jest im gorzej niż nam. Może nawet lżej to wszystko znoszą. W przekazanych mi przez były więźniarki relacjach o śledztwie nie znalazłem jak dotąd żadnych podstaw do wniosku, że terroryzowano je bardziej albo że staczały się one duchowo niżej niż mężczyźni. Lekarz ginekolog Zubow, który sam przesiedział 10 lat, stale lecząc i obserwując zamknięte w obozie kobiety, twierdzi co prawda, że z punktu widzenia statystyki kobieta szybciej i ostrzej niż mężczyzna reaguje na uwięzienie i na jego główną konsekwencję – utratę rodziny. Jest okaleczona duchowo i najczęściej powoduje to zakłócenie jej kobiecych funkcji fizjologicznych. Mnie zaś w relacjach kobiet o śledztwie zaskakuje co innego. O jakich drobiazgach z punktu widzenia więźniarskiego, ale wcale nie kobiecego, potrafiły one wtedy myśleć? Nadia Surowcewa, urodziwa i jeszcze młoda, śpiesząc się na przesłuchanie, włożyła pończochy nie do pary i w gabinecie śledczego czuła skrępowanie, bo funkcjonariusz cały czas zerkał jej na nogi. A pies go trącał, pomyślałby kto. Chrzan mu w zupę, przecież tu nie teatr. Ponadto Surowcewa była już niemal doktorem według zachodnich pojęć filozofii i zaangażowaną działaczką polityczną. A jednak Aleksandra Ostriecowa, która siedziała na Wielkiej Łubiance w 1943, opowiadała mi później już w obozie, na jakie żarty sobie tam pozwalały. To chowały się pod stołem i przerażony strażnik wpadał do celi, aby szukać tych, których nie mógł doliczyć się. To smarowały sobie policzki burakami przed wyjściem na spacer. To znów, gdy wzywano ją na przesłuchanie, toczyła z koleżankami gorące spory, czy ubrać się dzisiaj skromnie, czy włożyć suknię wieczorową. Co prawda, Ostriecowa była w ogóle rozpieszczona i skłonna do figlów, a ponadto siedziała w jednej celi z młodziutką Mirą Uborewicz. Ale na przykład Eni Pa, uczona, już nie najmłodsza, wecowała sobie w celi aluminiową łyżkę. Myślicie, że w celach samobójczych? Nie. Żeby obciąć sobie warkocze. I w końcu tego dopięła. Kiedy na podworcu Krasnej Presni mogłem chwilę posiedzieć obok transportu dopiero co skazanych, podobnie jak my, kobiet, przekonałem się ze zdziwieniem, że nie są one tak chude, wycieńczone i blade jak moi towarzysze. Jednakowa dla wszystkich więzienna pajka i więzienne przejścia na ogół łatwiej znoszone są przez kobiety. Nie tak prędko łamie je głód. Ale dla nas wszystkich, a już zwłaszcza dla kobiet, więzienie to dopiero pół biedy. Cała bieda to obóz. Tam ją właśnie złamią albo zegną, stłamszą. Zmuszą, aby się przystosowała. W obozie kobietom jest wiele ciężej niż nam. Poczynając od panującego tu brudu. Jeszcze nie dosyć było brudu na etapach i w zborniakach. Teraz jeszcze ten obóz. W typowym obozie, w kobiecej brygadzie roboczej, a to znaczy również w ogólnym baraku, nie może ona nigdy poczuć się naprawdę czystą. Nie zdobędzie ciepłej wody. Czasem w ogóle wody brak. W pierwszym krywoszczekowskim podobozie zimą nigdzie nie można umyć się na terenie zony. Jest tylko lód, a roztopić go nie ma gdzie. W żaden legalny sposób kobieta nie dostanie ani gazy, ani czystych szmat. Co tam gadać o praniu? Łaźnia? Ba. Wizyta w łaźni to pierwszy krok w obozie. Jeśli nie liczyć wyjścia z bydlęcego wagonu na śnieg i przemarszu z rzeczami na grzbiecie pod strażą konwoju i psów policyjnych. W łaźni obozowej odbywa się przegląd nowego towaru. Czy jest woda w łaźni, czy jej brak? Wszystko jedno. Sprawdza się, czy są wszy pod pachami i w pachwinach, co pozwala fryzjerom, więc nie najniżej stojącym arystokratom zony, obejrzeć sobie dobrze nowe baby. Zaraz też przyjrzą się im pozostałe kategorie prominentów. Jest to tradycja sławiecka, tylko że tam, u kolebki archipelagu, jeszcze się krępowano, co do obyczajów tubylczych dziś nie należy, więc oglądano sobie kobiety nierozebrane w trakcie jakichś posług, do których je posyłano. Ale archipelag już skamieniał i procedura stała się całkiem bezczelna. Fiodot S. i jego żona, tak właśnie los ich połączył, wspominają teraz ze śmiechem, jak mężczyźni prominenci stali dwuszeregiem pod ścianami wąskiego korytarza, a nowo przybyłe kobiety defilowały przez ten korytarz na golasa. Przy tym nie wszystkie naraz, tylko sztuka po sztuce. Później prominenci uzgadniali w swoim gronie, komu się która należy. Według statystyki z lat 20. przypadała w naszych więzieniach jedna kobieta na 6-7 mężczyzn. Po dekretach z lat 30. i 40. nastąpiło tu pewne wyrównanie. Nie na tyle przecież, by kobieta przestała być atrakcyjną, zwłaszcza urodziwa. W niektórych obozach dalej stosowano delikatniejszą procedurę. Kobiety docierają do swojego baraku i tu dopiero wchodzą w nowych waciakach. W obozie każdy ubiór cały i nieupaprany jest od razu oznaką wyrafinowanej elegancji. Syci, pewni siebie i czelni prominenci. Bez pośpiechu przechadzają się między wagonetkami, z powagą dokonują wyboru. Przysiadają się, wszczynają rozmowy, zapraszają w gości, a mieszkają przecież nie w ogólnych salach, tylko w wydzielonych paroosobowych kajutkach. Mają tam i kuchenki elektryczne, i patelnie. Mają zawsze smażone kartofle, szczyt marzeń ludzkich. Za pierwszym razem idzie się do nich po prostu z łakomstwa, a także po to, by mieć materiał do porównań i poznać skalę życia obozowego. Co niecierpliwsi, zaraz po kartoflach żądają zapłaty. Bardziej powściągliwie wychodzą, żeby odprowadzić i udzielają po drodze wskazówek na przyszłość. Postaraj się jakoś urządzić w zonie. Postaraj się, miła, radzą. Chwilowo jeszcze dżentelmeńskim tonem. Bo tu i czystość, i możliwość przepierki, i przyzwoite odzienie, i nietrudna robota. Wszystko tu masz. Wystarczy chcieć. W tym właśnie sensie mawia się, że kobiecie w obozie jest łatwiej. Istotnie, łatwiej jej zachować samo życie. Owa nienawiść płciowa, z którą dochodiaga patrzy często na kobiety, co jeszcze nie wylądowały na śmietnisku, podpowiada mu wniosek, że kobiecie w obozie jest łatwiej, skoro wystarczy jej mniejsza pajka i skoro zawsze ma sposób na uniknięcie głodu i śmierci. Opętanemu tylko tą jedną myślą, skrzydła głodu przysłaniają cały świat. Nic innego już nie widzi. To prawda, że są kobiety, które także na wolności już z natury nie mają skrupułów, gdy chodzi o zbliżenie z mężczyzną, nie bardzo przy tym wybredzając. Rzecz jasna, że przed takimi stoją w obozie otworem wszystkie łatwe szlaki. Skłonności osobiste nie poddają się wcale klasyfikacji wedle odpowiednich artykułów kodeksu karnego, ale chyba nie popełnimy omyłki, twierdząc, że większość 58 składa się nie z takich kobiet. Dla niektórych, i to od pierwszego do ostatniego dnia, ten krok wydaje się czymś gorszym od śmierci. Inne szarpią się, wahają, krępują, bo wstyd przed koleżankami też tu jest przeszkodą. A gdy się wreszcie zdecydują, gdy pogodzą się z losem, patrzeć, a tu już nie ma na takie popytu. Bo propozycje robi się tu wcale nie każdej. A zatem wiele z nich zgadza się na ten sposób bycia już w czasie pierwszej doby obozowej. Bo perspektywy są zbyt czarne, a nadziei przecież nie ma żadnej. I wybór ten czynią nie tylko czyjeś żony i matki, lecz również panienki, prawie dzieci. I właśnie one, zachłysnąwszy się nagą zgrozą obozowej codzienności, stają się wkrótce najbardziej wyuzdane, gotowe na wszystko. A może ci się nie podoba? Proszę bardzo, wdziewaj portki i waciak. Jako tułup bezkształtny, niby gruby, a w istocie wątły marsz do lasu. Jeszcze sama się przyczołgasz. Jeszcze będziesz prosić uniżenie. Jeżeli przybyłaś do obozu w dobrej formie fizycznej i zdecydowałaś się na rozsądny krok od razu, na wstępie, to masz zapewnione na dłuższy czas miejsce w sanitariacie, w kuchni, w księgowości, w szwalni albo w pralni i lata kary przelecą ci bez szczególnych kłopotów, nieomal jak na swobodzie. Jeśli wypadnie etap, to w nowym obozie zjawisz się też w pełni sił i już będziesz wiedziała, jak masz się zachować od pierwszej chwili. Jeden z najlepszych chwytów to zostać służącą jakiegoś naczelnika – gdy przybyła do obozu dorodna i zadbana I.N., od iluś tam już lat, szczęśliwa żona wybitnego dowódcy naszych wojsk, naczelnik działu ewidencji natychmiast ją sobie upatrzył, wyłuskał spośród nowo przybyłych i skierował wprost do mycia podłóg w gabinecie komendanta, co było nominacją bardzo zaszczytną. W ten sposób I.N. zaczęła swoją odsiadkę od miękkiego lądowania, dobrze rozumiejąc, że jej się powiodło. Czy to ważne, że kogoś tam na tamtym świecie kochałaś i że chciałaś dochować wierności? Co komu z wierności kobiety żywcem pogrzebanej? Jak wyjdziesz na wolność, to kto się za tobą obejrzy? Oto słowa, które wciąż się słyszy w baraku kobiecym. Starzejesz się, rysy się zaostrzają. Ostatnie twoje dobre lata miną bez radości i treści. Czy nierozsądniej będzie, jeśli postarasz się czym prędzej skorzystać nawet z tego dzikiego życia? Upraszcza sprawę także to, że nikt tu nikogo nie potępia. Tu wszyscy takie życie prowadzą. Ostatnie skrupuły rozwiewają się, gdy pomyślisz, że życie i tak nie ma już dla ciebie żadnego sensu i celu. Te, które nie od razu się poddały, albo pójdą same po rozum do głowy, albo już je tam ktoś rozumu nauczy. Najbardziej uparta też w końcu znajdzie się w jakiejś sytuacji bez wyjścia. Jeśli tylko jest przystojna, to ktoś już sytuację wykorzysta. Poddaj się. W oboziku za rogatką kałużską w Moskwie była wśród nas harda dziewczyna niejaka M., strzelec wyborowy w randze lejtnanta, piękna jak królewna z bajki. Pąsowe wargi, łabędzi wdzięk, krucze włosy. Upatrzył ją i postanowił kupić sobie stary, brudny, opasły magazynier Isaac Berschader. Wygląd jego mógł budzić wstręt, a już na pewno w tej dziewczynie tak urodziwej i prężnej, zwłaszcza po paru latach ostatnich, które przeżyła z tak mężnym rozmachem. On przypominał zmurszały pieniek, ona smukłą topolę. Ale tak ją osaczył, że nie mogła już odetchnąć swobodnie. Nie tylko, że posłał ją na roboty ogólne, do łopaty. Wszyscy prominenci działali solidarnie i pomagali mu w tej obławie. Nie tylko wystawił na ataki zwierzchności, bo naczelstwo też siedziało u niego w kieszeni, ale zagroził, że wsadzą dziewczynę do najdalszego i najgorszego transportu. I oto pewnego wieczoru, kiedy w obozie pogasły już lampy, sam widziałem, jak wśród bladej szarości, bijącej od śniegu i nieba, M wymknęła się jak cień z baraku kobiecego i z opuszczoną głową zapukała do budki chciwego magazyniera. Wkrótce potem była już nieźle urządzona i została w zonie.